Dzisiaj w uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, chcemy właśnie na świętego Józefa spojrzeć. Ze mną w studiu ksiądz Robert Steszuk, który od wielu, wielu lat na falach katolickiego Radia Podlasie zajmuje się tematyką rodziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzisiaj chcemy patrzeć na świętego Józefa jako na wzór ojcostwa. Dlaczego właśnie w tym kierunku? Myślę, że intuicyjnie czujemy, że ojcostwo przeżywa kryzys.
Chciałbym przytoczyć kilka pytań, które brzmią dość dramatycznie, z takiej pracy zbiorowej, monograficznej francuskich autorów pod tytułem Historia ojców i ojcostwa, Dylemon i Rocha. Oni między innymi takie stawiają pytania, czy ojciec ma jeszcze przyszłość na Zachodzie, albo czy nie jesteśmy świadkami współwinnymi albo zobojętniałymi rozpadu ojcostwa. Rosnąca liczba rozwodów, uciekanie się do metod sztucznego zapłodnienia sprawiają, że w wielu przypadkach nie można wskazać tego jedynego mężczyzny, który jest naprawdę ojcem. Jest wszakże jeszcze inne zmartwienie. Czy mnożenie się faktów życia w konkubinacie nie oznacza kresu ojcostwa? W każdym razie można powiedzieć, że obraz ojca stał się po prostu kruchy. Czy już nie rozpadł się ostatecznie na kawałki? Teraz nie sposób nie zadać sobie pytań. Odpowiedzi na nie bowiem nie są bynajmniej oczywiste. Co to znaczy być ojcem? Jaka jest funkcja ojcowska?
Z tego, co ksiądz powiedział, jasno wynika, że to są pytania, które dotyczą całych społeczeństw, nie tylko ojców czy potencjalnych ojców, bo na to, jak ojcowie funkcjonują w społeczeństwie, mają wpływ na różnych etapach i w różnym oczywiście zakresie inne osoby, matki, żony, dziewczyny, potencjalne żony. Każdy. Zatem sprawa dotyczy nas wszystkich.
Tak, mężczyzn i kobiet, chłopców i dziewcząt, wszystkich społeczeństw, kultur, wychowania, rozwoju, kształtowania osoby.
Czy można dokładnie zdiagnozować, na czym kryzys ojcowstwa polega?
No, bałbym się tak stwierdzić jednoznacznie dokładnie, bo temat jest, uważam, że bardzo szeroki i nie jesteśmy w stanie dzisiaj w tak krótkiej audycji o tym opowiedzieć. Natomiast chciałbym przytoczyć kilka przyczyn kryzysu ojcostwa, które są dzisiaj dość, wydaje mi się, istotne, a zarazem bardzo aktualne. Jedną z głównych przyczyn kryzysu ojcostwa dzisiaj są przemiany cywilizacyjne. Rozwój techniki powoduje, że człowiek, tu konkretnie mężczyzna, może się w świecie współczesnym zagubić. Inny powód, nie mniej ważna przyczyna, to jest też kult sukcesu zawodowego, który wraz z tym rozwojem technicznym wytworzyła dzisiejsza cywilizacja europejsko-amerykańska, czyli ten sukces zawodowy, rywalizacja między mężczyznami całkowicie pochłania ich życie, ale też i działalność wielu mężczyzn. Na przykład uważają, że satysfakcja z pracy zawodowej jest możliwa dopiero wówczas, kiedy wygra się w rywalizacji z innymi i też osiągnie się sukces. Innym powodem może być też podejrzliwość międzypokoleniowa. Podejrzliwość na przykład synów z powodu słabego kontaktu z ojcami. Chodzi o to, że chłopcy nie widzą na co dzień twórczej pracy ojca, a jedynie obserwują na przykład frustrację czy niezadowolenie z siebie, ich ojców. Wówczas łatwo rodzą się w nich, jak mówi Robert Blay, demony podejrzliwości. Te demony niewidzialne, ale rozmowne, zachęcają do podejrzliwości wobec wszystkich starszych. I ta podejrzliwość prowadzi do rozbicia wspólnoty starszych i młodszych mężczyzn. Inny powód kryzysu ojcostwa dzisiaj to na pewno też wpływ totalitaryzmu, różnych systemów totalitarnych. Jest to temat bardzo bliski Polakom, naszemu narodowi, ale nie tylko. I choć system polityczny należy w Europie, akurat ten totalitarny, do historii, to pamięć o nim stopniowo też być może się zaciera w naszym życiu, ale skutki psychiczne i moralne na długo będą żyć w naszych sercach, stąd też i będą długo odczuwalne. Święty Jan Paweł II w roku 1995 w Skoczowie o tych skutkach mówił, o tym systemie totalitarnym. Mówił o ranach w tkance moralnej narodu, a przede wszystkim w duszach Polaków, które jeszcze się nie zabliźniły, które też jeszcze długo trzeba będzie leczyć. Inny powód to są religijne przyczyny, które powodują, że mężczyzna gubi swoją tożsamość na płaszczyźnie duchowej. I to jest chyba najgłębsza przyczyna współczesnego kryzysu ojcostwa, a zarazem też chyba najtrudniejsza do opisania. Jest też niewątpliwie globalne zakwestionowanie doświadczenia religijnego i duchowego w ogóle. Korzeniami swoimi ono sięga czasów oświecenia. Niemniej jednak, kiedy mówimy o ojcostwie i tożsamości mężczyzny, o kryzysie, chciałbym też powiedzieć, że są drogi wyjścia.
No właśnie, bo tak słucham, proszę księdza, i myślę sobie, że wszyscy, którzy nas słuchają, ojcowie, mężczyźni, kobiety, mogą poczuć się przygnieceni tymi przyczynami, bo trudno stawić im czoło. Tu człowiek jest jak drobina unoszona przez dzieje, systemy, ideologie.
Tak, chciałbym przytoczyć adhortację świętego Jana Pawła II, Redemptoris Custos, o świętym Józefie, w której papież pokazuje świętego Józefa jako wzór dla wszystkich mężczyzn, a zarazem ukazuje jego tożsamość poprzez istotę tego, czym żył święty Józef, dlaczego był powołany i jaki był jako mężczyzna.
Czyli tam możemy szukać dróg wyjścia z tego kryzysu. Ciekawe jest też, proszę Państwa, to, że patrzymy na świętego Józefa i w nim chcemy szukać wzoru dla naszych synów, ojców, braci, mężów. Kiedy święty Józef na kartach Pisma Świętego nie wypowiedział ani jednego zdania, wspominany jest zresztą bardzo skąpo, a jednak jego światło do dziś, przez te tysiące lat, bardzo jasno świeci.
Ta myśl akurat kojarzy mi się od razu z tym pierwszym stwierdzeniem w adhortacji, w której święty Jan Paweł II mówi, że święty Józef jest powiernikiem tajemnicy Boga samego. Wynika to z faktu, że jest mężem Maryi, a więc Bóg powierzył jej tajemnicę życia Bożego Syna, a zarazem też przez nią świętemu Józefowi. To jest taka pierwsza myśl, a więc czy mężczyzna jest powiernikiem Bożych tajemnic? Na pewno tak, bo kiedy Bóg daje Adamowi cały świat we władanie, a zarazem też stawia obok niego Ewę, to chce, aby Adam swoją żonę kochał, szanował, czcił, służył jej, okazywał miłość. Stąd też i Józef ma taką wobec Maryi postawę. Dlatego też można powiedzieć, że każdy mężczyzna to jest powiernik Bożych tajemnic.
Ja myślę, że tę myśl współcześnie można znaleźć na przykład w przestrzeni internetu, sformułowaną w ten sposób, że ojciec najdobitniej może pokazać swoim dzieciom, że mogą czuć się bezpiecznie, kiedy kocha ich mamę.
No właśnie. Stąd też święty Jan Paweł II w adhortacji mówi takie zdanie, które mi się osobiście bardzo podoba. Józef jest też pierwszym, którego Bóg postawił na drodze tego pielgrzymowania przez wiarę, którym Maryja, zwłaszcza od czasu Kalwarii i Pięćdziesiątnicy, będzie najdoskonalej przodować. Postawił Bóg na tej drodze jego jako pierwszego. Z tego wynika drugi taki rys charakterystyczny świętego Józefa, to jego ojcostwo jest w służbie. Nie ma ojcostwa dla ojcostwa, sztuki dla sztuki, tylko chodzi o służbę, miłość w służbie. Stąd też mąż Maryi, święty Józef, jest opiekunem Jezusa, ale prawnie jego ojcem. I stara się służyć swoją miłością do Maryi i do Jezusa, jako wierny im poprzez obowiązki, troskliwość, opiekę, a zarazem też wielką czułość. Trzeci rys, bardzo istotny, o którym mówi święty Jan Paweł II, ukazujący tożsamość świętego Józefa, jego powołanie, to jest przede wszystkim postawa opiekuna i wychowawcy. Jezus doświadcza od świętego Józefa wielkiej troski, wielkiej miłości, ale też i może na nim się oprzeć jako na swoim ojcu. Jest to opiekun, który wychowuje swoją postawą, modlitwą, szacunkiem do żony, szacunkiem też do syna. I kolejny rys istotny, charakterystyczny dla świętego Józefa, o którym też mówi Pismo Święte, to to, że był to mąż sprawiedliwy. Oblubieniec Maryi, a zarazem mężczyzna, który budował swoją miłość do Boga, do ludzi, do siebie, na sprawiedliwości. Kolejna rzecz ważna, która wynika z adhortacji, ukazująca duchowość świętego Józefa, to praca, wyrazem jego miłości do Boga i do człowieka. Papież często w swoich dokumentach podkreśla rolę pracy w życiu człowieka, stąd też i Józef uczy pracy Jezusa. Kształtuje jego osobowość poprzez twórczy wysiłek, poprzez naukę życia, wprowadza go w świat poprzez umiejętności, zadania i konkretne wyzwania ludzkie. I na koniec ten rys chyba najbardziej istotny, wydaje mi się, i to, o czym mówiliśmy wcześniej, a propos w ogóle mężczyzny, to Józef ukazuje swoim życiem prymat życia wewnętrznego. On ukazuje, że jest wierny Bogu. Wystarczyło tylko tyle, że w ciszy, w słuchaniu poprzez sen jest posłuszny Bogu, kiedy anioł mu objawia: Józefie, weź Maryję za małżonkę, uciekaj do Egiptu, wracaj. On słucha, czyta, rozmyśla, modli się, kontempluje, medytuje i wypełnia wolą Bożą. Czyli Józef ukazuje siebie, swoje wnętrze i serce jako mężczyznę, który ma bogate życie wewnętrzne. Dlatego też można powiedzieć, jak mówi też święty Jan Paweł II, że święty Józef jest patronem Kościoła naszych czasów i bym powiedział wszechczasów.
Tak pisał zresztą w adhortacji Redemptoris Custos Jan Paweł II, że z dostojnej postaci świętego Józefa Kościół w ciągu pokoleń bierze rzeczy nowe i stare. Tak słuchając opowieści o świętym Józefie, ojcowie przyszli albo obecni mogliby poczuć się trochę stremowani, że nie dorastają do tego wzoru, ale proszę popatrzeć na samym początku, kiedy Bóg zaprosił świętego Józefa do misji, on się bał. Chciał się wycofać, miał wątpliwości, a jednak, tak jak ksiądz mówił, rozważał, poważnie to traktował, wsłuchiwał się w Boży głos i wystarczyło mu, kiedy Bóg powiedział, nie bój się. Ja myślę, że to też jest wzór dla współczesnych ojców, którzy boją się po prostu.
A to jest normalne.
I tych wyzwań, z których może zdają sobie sprawę, a może do końca nie, ale czują ten ciężar odpowiedzialności.
Normalne jest to, że mężczyzna doświadcza lęku, kiedy czuje ciężar odpowiedzialności, zadań, które przed nim stoją jako wyzwań. Natomiast Bóg cały czas w sercu mówi do mężczyzny, nie bój się. Ja cię powołuję, ja daję ci swoje imię, ja tobie chcę się objawić, ja jestem twoją siłą, miłością i mocą. Chcę, żebyś sercem otworzył się na moją osobę, bo we mnie odnajdziesz swoją tożsamość. Mężczyzna znajduje pełnię ojcostwa tylko w Bogu Ojcu. Stąd też Bóg mówi do każdego mężczyzny, nie bój się Józefie, ja cię poprowadzę. I tak sobie myślę na koniec, że moglibyśmy ukazać pewne kierunki pracy dla każdego mężczyzny w kontekście bycia ojcem i w kontekście też relacji ojca do dziecka. Myślę sobie tak, że taką pierwszą ważną sprawą, na którą zwraca uwagę Jezus, Ewangelia, tradycja Kościoła, człowiek, miłość małżeńska, rodzicielska, żona też, kobieta, dziecko, ale i sami mężczyźni. To jest po pierwsze, aby mężczyzna zadbał jako ojciec o czas i uwagę, by poświęcić go dziecku, być z dzieckiem. Inna myśl, by też odpowiadać na zaufanie dziecka. Jak dziecko wychodzi, prosi tatę o pomoc, o rozmowę, o czułość i bliskość, to żeby mu ufać. Inna rzecz, być przyjacielem dla dziecka. Tata to jest mój najlepszy przyjaciel, a zarazem też autorytet. Tata to jest ktoś, kto jest blisko mnie, a więc relacja bliskości, fizyczności, czułości, delikatności. Ale też tata to ten, który rozumie mój świat, świat moich uczuć, który nieuważnie słucha, ale też modli się i rozmyśla, o co chodzi mojemu synowi czy mojej córce, co oni mają w sercu i teraz jak im dać to, czego potrzebują, by poprzez rozumienie jego świata wiedzieć, jak postąpić. Zarazem tata to jest autorytet dla dziecka. Wzór i przykład. Człowiek nie wychowuje się bez autorytetu. Potrzebujemy autorytetu, potrzebujemy wzorca, pewnego ideału. I tym pierwszym wzorem, autorytetem jest tata, mężczyzna.
Ale nie w słowach, bo Józef nie powiedział nic, ale w czynach.
Tak, w czynach, w postawie, w zachowaniu relacji, może bardziej tak, oczywiście. Inna jeszcze rzecz, to tata wychowuje do życia swojego syna, swoją córkę. To jest takie dość może ogólne sformułowanie, uważam, że w nim się zawiera wszystko. To znaczy co? Wychowuje dziecko do życia w wolności, wprowadza dziecko w życie duchowe, świat doświadczenia miłości Boga, miłości Jezusa Trójcy Świętej, buduje tradycje rodzinne, a więc też pewne zwyczaje, które są ważne w rodzinie, które rodzinę scalają, uczy dziecka spotkania na polu twórczości, a więc talentów, zdolności, pracy, wychowuje przede wszystkim syna w sferze seksualnej, a więc buduje w nim tożsamość mężczyzny, który kiedyś ma być odpowiedzialnym ojcem, ale też i mężem i na koniec wychowuje do radości życia. Że życie jest radością i pełnią w Bogu. Tak sobie myślę, może dość ogólnie, ale wydaje mi się, że to są chyba te kierunki główne pracy każdego mężczyzny i zadań, które przed nami stoją. Niemniej jednak Bóg nam mówi, nie bój się Józefie, chociaż to może cię przerasta, to jest trudne. Niezależnie od tego, mężczyzna nie jest sam. Jest nim Bóg Ojciec, jest nim Trójca Święta, ale też są inni mężczyźni, którzy mogą pomóc, tworząc wzajemną wspólnotę relacji.
Coraz więcej takich wspólnot jest.
Tak, wspólnot grup.
Natomiast jeszcze tak nawiązując do życia świętego Józefa i jako wzoru dla współczesnych też ojców, trzeba jasno powiedzieć, te rozterki na początku i to zaproszenie Józefa do współpracy przez Boga. To nie była umowa, że proszę mi tu przedstawić, co się będzie działo, ja się ewentualnie zgodzę. To była wielka niewiadoma, a Józef czuł, że go to przerasta, nie rozumie, nie pojmuje. I to też jest współczesnym ojcom, myślę, bliskie doświadczenie. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Wiele rzeczy nie rozumiemy. Coś się wydaje za trudne, a jednak tutaj to zaufanie Bogu to po pierwsze, ale tak patrząc na świętego Józefa, też myślę, że jeśli ojcowie zdadzą sobie sprawę z tego, że nie da się zbudować wspaniałego ojcostwa bez rezygnacji z siebie, bo to służba, to co ksiądz mówił na początku, nic z tego nie wyjdzie. To jest trudne, bo współczesny świat nawołuje do tego, żeby siebie szukać, siebie ocalać. Ty najważniejszy jesteś, musisz się zrealizować. I człowiek rozdarty.
Tylko jest przeakcentowanie, ja jestem w centrum.
Tak.
A nie Bóg. A święty Józef był otwarty na postawę pokory. Bóg jest w centrum, ja jestem otwarty, czyli ufam Bogu, słucham Go i chcę za Nim podążać. A Ty, Boże, działaj w moim życiu. Na to święty Józef pozwolił, ale też tego chciał.
Jest to wzór naprawdę niedościgły, ale też wielki patron. I zachęcamy młodych mężczyzn, ojców, przyszłych ojców do tego, żeby u tego patrona szukać mocy, za jego pośrednictwem się modlić.
Taką szczególną chwilą w życiu Józefa, wydaje mi się, był moment, kiedy dowiedział się o tym, że Maryja jako już jego małżonka, prawnie małżonka, jest niebłogosławionym. Teraz nie zniszczyć jej, nie osądzić, nie potępić, nie zabić zgodnie z prawem, ale ocalić. A zarazem zaufać Bogu i pytać w tej ciemnej nocy: Boże, czego Ty ode mnie oczekujesz? Prowadź, pozwalam Ci, czyń co chcesz, chociaż nic z tego nie rozumiem. Są też i takie próby w życiu mężczyzny. Niemniej jednak chodzi właśnie o tą otwartość, na zaufanie do Boga, na budowanie miłości do Boga Ojca i na pozwolenie Mu: działaj we mnie, ze mną, tak jak chcesz. Rób z moim życiem, co Ci się podoba. Pozwalam Ci na to. Ale też daj mi łaskę, żebym Ciebie słuchał.
Prosty plan, ale trudny, i modlitwa będzie potrzebna. Natomiast ważny jest ten pierwszy krok, taka deklaracja, ta, o której ksiądz przed chwilą mówił. Życzymy, żeby współcześni ojcowie potrafili docenić ten wielki dar, żeby mieli satysfakcję z bycia ojcami, no i żeby Bóg im błogosławił w ich posłannictwie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Takich kilka myśli w dniu świętego Józefa, zwłaszcza dla ojców, ale przez nich także dla całych rodzin. Ksiądz Robert Steszuk, który w Katolickim Radiu Podlasie od wielu, wielu lat już tłumaczy rodzinom i opowiada o rodzinach, o ich radościach i problemach. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.